Wyobraźmy sobie przez chwilę taką zupełnie hipotetyczną sytuację. Dołączamy do nowej, bardzo kontrowersyjnej, wręcz podziemnej subkultury. Mhm. I nagle, dosłownie z dnia na dzień, cały nasz dotychczasowy świat po prostu się zawala. Rodzinne miasto, sąsiedzi, dawni znajomi.
Ludzie, z którymi, wiesz, dzieliło się chleb od lat.
Dokładnie. Wszyscy odwracają się do nas plecami. Znikają jakieś zaproszenia na lokalne święta, tracimy rynki zbytu dla naszych towarów, no i całkowicie wyparowuje nasz szacunek i pozycja społeczna.
To jest kompletna izolacja.
Jasne. A na domiar złego pojawiają się drwiny na ulicy, publiczne poniżenie, a czasem wręcz otwarta przemoc fizyczna. I brzmi to trochę jak jakiś współczesny koszmar o zjawisku kultury unieważniania.
Tak zwane cancel culture.
Brzmi, jak w ogóle przetrwać coś takiego, gdy z dnia na dzień odcina się od nas absolutnie wszystko, wklucznie z naszą biologiczną rodziną.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to jest scenariusz niemal pewnej śmierci w realiach starożytnego świata.
O rany, aż tak.
Zdecydowanie w tamtych czasach, w kulturze opartej całkowicie na pojęciach honoru i wstydu, utrata wsparcia rodziny i tej takiej, wiesz, lokalnej społeczności nie była tylko problemem wizerunkowym. Mhm. To był po prostu wyrok. Człowiek pozbawiony sieci powiązań społecznych był całkowicie bezbronny wobec głodu, długów, no i przemocy ze strony silniejszych.
I to jest właśnie ten rdzeń, wokół którego krąży nasza dzisiejsza dogłębna analiza. Bierzemy na warsztat niezwykle interesujący materiał, a mianowicie wykład doktora Davida De Silvy.
Bardzo solidne źródło.
Zgadzam się. Analizuje on w nim starożytny tekst, pierwszy list Piotra. Ale żeby była jasność, nie będziemy tego dzisiaj czytać jak jakiegoś, wiesz, zakurzonego teologicznego traktatu z seminarium.
Zdecydowanie nie.
Spojrzymy na to jako na mistrzowską, radykalną strategię przetrwania społecznego. Przyjrzymy się temu przez soczewkę starożytnych struktur pokrewieństwa.
Bo konkretnie mówimy tu o pierwszych chrześcijanach żyjących w pierwszym wieku.
W zachodniej części dzisiejszej Turcji, prawda?
Tak, i ten kontekst regionu jest tutaj absolutnie kluczowy dla zrozumienia całej sytuacji. Ci ludzie zmagali się z gigantyczną, zorganizowaną presją społeczną. Mhm. Ich pogańscy sąsiedzi, i to jest ważne, nie stosowali jeszcze wtedy masowych, państwowych egzekucji.
To przyszło znacznie później.
Właśnie. Oni stosowali brutalne, codzienne techniki zawstydzania, marginalizacji i ostracyzmu. Chodziło o to, by złamać tych konwertytów psychicznie.
Czyli taka tortura psychologiczna.
Wyśmiać ich tak mocno, zepchnąć na taki margines, żeby z czystej desperacji i braku środków do życia po prostu wrócili do starych bogów, do dawnego porządku.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Skoro ci nowi wyznawcy masowo tracili swoje biologiczne rodziny, powiedzmy też bezpieczeństwo ekonomiczne i resztki statusu społecznego, no to samo przesłanie religijne chyba nie wystarczyłoby, żeby utrzymać ich przy życiu.
Nie ma szans.
Autor tego listu musiał zaproponować im w zamian coś niesamowicie namacalnego. Inaczej cały ten nowy ruch rozpadł się w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy. Co zatem dostali, tak w praktyce?
Dostali zupełnie nową tożsamość, która była oparta na pokrewieństwie. To, co jest tutaj fascynujące, to język, jakim autor listu opisuje ich dołączenie do nowej wiary.
Mhm. Jakiego słownictwa używa?
Nie nazywa tego po prostu zmianą poglądów czy, wieś, dołączeniem do jakiejś szkoły filozoficznej. Używa biologicznego, radykalnego wręcz języka, nazywając to nowym narodzeniem.
Okej.
Okay. A precyzyjnie rzecz biorąc, w greckim oryginale jest to drugie spłodzenie. Z punktu widzenia starożytnego człowieka, twój biologiczny ojciec determinował absolutnie wszystko.
Jasne. Status, zawód.
Twoich bogów, przyjaciół, wrogów. Zmiana tego była czymś po prostu niewyobrażalnym. A tutaj wyobraźmy sobie, ci odrzuceni ludzie dowiadują się, że poprzez to drugie spłodzenie Bóg staje się ich nowym, dosłownym ojcem.
A cała wspólnota wokół nich, jak rozumiem, staje się ich pełnoprawnym rodzeństwem?
Dokładnie tak. Takim nowym bractwem.
Wiesz co, muszę jednak wejść tutaj trochę w rolę adwokata diabła, bo kiedy o tym opowiadasz, z punktu widzenia kogoś z zewnątrz...
Jasne, śmiało.
Powiedzmy współczesnego socjologa czy psychologa, czy to wszystko nie brzmi po prostu jak jakiś gigantyczny zbiorowy mechanizm obronny?
Mhm. Aha, rozumiem, do czego zmierzasz.
No, takie zwykłe pocieszanie się na zasadzie, wiesz, może i straciliśmy nasz majątek, sąsiedzi rzucają w nas zgniłymi warzywami na targu, rodzina nas wydziedziczyła.
Tak, ale za to...
Ale za to, hej, nie martwmy się, przecież w niebie czeka na nas wielki zamek, a nasz nowy, niewidzialny ojciec uważa, że jesteśmy świetni. Zastanawiałam się tak szczerze, czy to nie jest tylko taka teoretyczna, no wiesz, eskapistyczna retoryka. Zwykła ucieczka od tej brutalnej rzeczywistości.
To bardzo zrozumiały zarzut, ale źródła i realia historyczne pokazują coś zupełnie odwrotnego. To nie mogła być tylko zbiorowa psychoterapia, takie, wiesz, pochlepywanie się po plecach.
Nie.
Nie, ta nowa, alternatywna struktura rodziny miała potężne, realne i to fizyczne oraz etyczne konsekwencje tu, i teraz.
I jakie na przykład?
Zwróćmy uwagę na kwestię dziedzictwa, którą analizuje De Silva. Autor listu mówi konwertytom, że ich naturalne, pogańskie dziedzictwo, to co dostali od swoich przodków, było daremne.
Mhm.
Zamiast tego zyskują nowe dziedzictwo, które jest nieskalane i, co najważniejsze dla ludzi żyjących w strachu przed konfiskatą majątku,
i jest przechowywane w niebie.
Właśnie, gdzie nikt nie może go ukraść ani zniszczyć.
No dobrze, ale to nadal brzmi dla mnie jak nagroda pocieszenia, dopiero po śmierci. Gdzie te fizyczne konsekwencje w teraźniejszości, o których wspominałaś?
Te konsekwencje brały się stąd, że w starożytności rola ojca nie sprowadzała się do bycia tylko miłym, dającym wsparcie opiekunem, prawda?
Ojciec to był raczej władca absolutny w domu.
Głowa rodu, pater familias, wyznaczała absolutny standard zachowania, taki żelazny kodeks postępowania dla całego domu. Jeśli więc Bóg stawał się nowym ojcem tej społeczności, to dzieci musiały, i to co do joty, naśladować charakter tej nowej głowy rodu.
Rozumiem.
Piotr odwołuje się tu bezpośrednio do starotestamentowej księgi kapłańskiej, wprowadzając fundamentalną, rygorystyczną wręcz zasadę naśladowania. Mówi, bądźcie święci, bo ja jestem święty.
Czyli poprzeczka była zawieszona niesamowicie wysoko.
Bardzo. To nie było jakieś bujanie w obłokach, to wymagało natychmiastowej, często bolesnej zmiany każdego aspektu codziennego życia. Oznaczało całkowitą przebudowę kompasu moralnego.
Okej, to ma sens, czyli dostają teoretycznego nowego ojca, ale za to z bardzo wysokimi, absolutnie praktycznymi standardami moralnymi, które regulują ich codzienne decyzje.
Dokładnie o to chodzi.
Zastanawia mnie jednak, jak to w ogóle miało działać w poziomie, znaczy się, w relacjach między nimi samymi. Świat starożytny na zewnątrz był przecież brutalny, pełny nieustannej rywalizacji o honor.
Nie wybaczano tam słabości.
No właśnie. Jak więc to nowe, powiedzmy takie wirtualne rodzeństwo, miało ze sobą współpracować, skoro technicznie byli dla siebie zbitką obcych ludzi, pewnie z różnych klas społecznych?
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy przyjrzeć się greckiemu pojęciu Filadelfia.
Czyli miłości braterskiej?
Zgadza się, używali go często pierwsi chrześcijanie, ale co ciekawe, sam filozof Plutarch używa dokładnie tego samego słowa, opisując idealne relacje między naturalnym, biologicznym rodzeństwem.
Czyli czerpali z bardzo znanego konceptu.
Tak. W starożytnym społeczeństwie istniała ogromna przepaść między tym, jak traktowano obcych, a jak traktowano swoich bliskich. Jeśli... obcy człowiek cię znieważył, oszukał w interesach, czy jakoś upokorzył publicznie,
to pewnie trzeba było się odegrać.
To był twój absolutny obowiązek. Kwestia zachowania honoru. Bezlitosny odwet, zemsta była cnotą. Musiałeś mu oddać z nawiązką.
A w rodzinie? Jak to wyglądało wewnątrz?
W rodzinie zasady gry były całkowicie odwrotne. Wśród rodzeństwa ta miłość i solidarność wymagały tego, by błędy wybaczać, konflikty wyciszać za wszelką cenę.
Tak zwane pranie brudów we własnym domu.
Dokładnie, przewinienia trzeba było ukrywać przed światem zewnętrznym. Jak to świetnie ujmuje autor listu, w rodzinie miłość, cytuję, zakrywa mnóstwo grzechów. Wymagano porzucenia oszustwa, zawiści, jakiegoś obmawiania czy oszczerstw.
Ale chwila, zawiść i obmawianie to były przecież podstawowe narzędzia walki o pozycję na zewnątrz, prawda?
Dokładnie tak. To była amunicja, powiedzmy, używana na starożytnej agorze przez konkurentów walczących o zysk, o honor. Ale takie zachowania były absolutnie toksyczne i po prostu niedopuszczalne w rodzinie, która musiała przetrwać. I teraz uwaga, przeniesienie tego standardu biologicznego rodzeństwa, w którym chronimy swój honor nawzajem.
Na tych zupełnie obcych sobie ludzi.
Tak, na grupę wcześniej kompletnie obcych sobie osób tworzyło wokół nich nieprzebijalną wręcz tarczę ochronną.
Wiesz, słuchając tego, mam przed oczami pewną współczesną analogię.
Zamieniam się w słuch.
To brzmi jak taka ekstremalna, starożytna wersja współczesnych platform typu couchsurfing, ale połączonych z bardzo, bardzo ekskluzywnymi sieciami networkingowymi.
Ciekawa perspektywa, rozwiń to.
Dzisiaj w takich zamkniętych grupach ludzie, którzy się nie znają w ogóle na żywo, pomagają sobie w szukaniu pracy, dzielą się mieszkaniem, polecają się nawzajem biznesowo, no tylko dlatego, że należą do tego samego stowarzyszenia.
Zgadza się.
Tyle, że no, tutaj stawką nie był darmowy nocleg na wakacjach we Włoszech, ale dosłowne przetrwanie. I tu robi się naprawdę ciekawie.
Oj tak.
Bo jeśli mówimy o tym fizycznym wsparciu, musimy koniecznie porozmawiać o starożytnej koncepcji gościnności, o której dr De Silva wielokrotnie wspomina w swoich źródłach.
Prawda jest taka, że bez tej gościnności chrześcijaństwo nigdy by nie opuściło Bliskiego Wschodu. To jest po prostu pewne. Doktor De Silva przywołuje tu świetną obserwację klasycysty Edwina Hedgesa.
Co ten badacz zauważył?
Stwierdził on, że chrześcijaństwo rosło i podbijało świat właśnie dlatego, że funkcjonowało jak jedna wielka, ponadnarodowa fraternia.
Aha.
Ponieważ oni na początku nie mieli budynków sakralnych, żadnych wielkich świątyń, to fizyczne domostwa poszczególnych członków stawały się jedynymi azylami, wyobraź sobie w praktyce. Ludzie dosłownie, z dnia na dzień, otwierają własne prywatne domy.
Dla kogoś, kogo widzą pierwszy raz na oczy.
Dokładnie. Dla zupełnie nieznajomych braci i sióstr z innych miast, uciekinierów, jakich wędrownych misjonarzy.
Czyli to nie była tylko taka ładna duchowa metafora. Ktoś z drugiego końca Cesarstwa Rzymskiego zjawiał się nagle w obcym mieście, pukał do drzwi kogoś, kogo nie znał i był natychmiast przyjmowany do stołu, karmiony i chroniony jako pełnoprawny członek rodziny?
Owszem. To właśnie ta gościnność zamieniała teoretyczną ideę, powiedzmy, Bożej rodziny w bardzo namacalną rzeczywistość ekonomiczną. Bez całego tego, wiesz, systemu wsparcia, ruch po prostu by obumarł na samym początku.
Okej, to tworzy niezwykły obraz nowej komórki społecznej. Naprawdę robi wrażenie. Ale nasuwa mi się ogromny problem praktyczny, gdy o tym myślę.
Słucham?
Skoro ta chrześcijańska nowa rodzina była tak niesamowicie zżyta, wspierała się i chroniła się przez cały dzień, no to co działo się wieczorem?
O, i tu dotykamy sedna sprawy.
Mam na myśli to, że to spotkanie w końcu się kończyło, a część tych ludzi musiała wracać do swoich prawdziwych, biologicznych, a w wielu przypadkach całkowicie pogańskich domów. Żony musiały wracać do pogańskich mężów.
Niewolnicy do pogańskich panów.
No właśnie. Zderzenie tych dwóch światów, lojalności wobec nowej rodziny z jednej strony i starego domu z drugiej. To musiała być jakaś tykająca bomba.
I to bombą o ogromnej sile rażenia. W starożytności dom, czyli greckie oikos, był podstawową komórką państwa. Porządek w państwie zależał od ścisłego porządku w każdym osobnym domu.
A ten porządek, jak zgaduję, był niezwykle hierarchiczny.
Niezwykle. I tu przechodzimy do absolutnie kluczowego elementu naszej analizy, a mianowicie do tak zwanych kodów domowych w liście Piotra.
Co to dokładnie było?
To były zestawy instrukcji kierowanych do poszczególnych członków gospodarstwa domowego. Ale żeby zrozumieć innowacyjność tego tekstu, musimy najpierw pojąć, jak funkcjonował taki typowy rzymski, niechrześcijański dom z punktu widzenia na przykład żony.
Jak to dokładnie wyglądało w praktyce według ówczesnego prawa lub obyczaju? Czego od niej wymagano?
Spójrzmy ponownie na wytyczne Plutarcha. Uważał on, że w takim idealnym małżeństwie żona nie ma prawa do absolutnie żadnej niezależności.
Wow, to dość drastyczne.
Nie mogła mieć własnych przyjaciół, zamiast tego musiała dzielić przyjaciół męża. Ale co najważniejsze i najbardziej zapalne, nie mogła mieć własnych bogów.
Czyli kwestia religii była odgórnie narzucona.
Jej absolutnym, niezaprzeczalnym obowiązkiem było po prostu porzucić religię swoich przodków i czcić wyłącznie bogów swojego obecnego męża.
To brzmi jak poważny konflikt interesów dla chrześcijanki. To rodzi ważne pytanie, bo oznaczało to pewnie konieczność codziennego uczestnictwa w jakichś rytuałach.
Tak, ku czci rzymskich duchów opiekuńczych domu, tak zwanych lares.
Zastanówmy się nad tym przez moment. Wchodzimy do takiego, powiedzmy, klasycznego rzymskiego domu. Gdzie w ogóle znajdował się ten ołtarzyk? Był gdzieś, wiesz, schowany w kącie w piwnicy?
Skądże znowu? Ołtarzyk dedykowany lares, tak zwane lararium, znajdował się bardzo często w głównym, centralnym pomieszczeniu domu, w atrium, albo na przykład w kuchni.
Czyli na widoku.
Był absolutnym sercem codziennego życia domowego. Oddawanie im czci, no wiesz, rzucanie kadzidła do ognia, drobne ofiary z wina czy jedzenia, to był obowiązek, który spajał całą rodzinę w jedną, nierozerwalną całość.
Wyobraźmy to sobie w takim razie. Żona zostaje chrześcijanką.
Tak.
Przestaje składać te codzienne ofiary w kuchni. To przecież nie było traktowane jako niewinna, prywatna zmiana poglądów. To chyba nie tak, że mąż mówił, och, moja żona znalazła sobie nowe, ciekawe hobby w postaci religii ze wschodu.
Zdecydowanie nie. Odmowa udziału w domowych rytuałach, i to na rzecz bóstwa, którego mąż nie uznawał, to było postrzegane jako rozbicie duchowej solidarności rodziny.
Coś jak zdrada stanu w miniaturze?
Dokładnie tak. To była zdrada, otwarty bunt przeciwko fundamentom domu i oczywiście autorytetowi samej głowy rodu. W oczach męża, teścia czy nawet sąsiadów taka żona stawała się wywrotowcem. Kimś, kto sprowadza gniew bogów na całe gospodarstwo.
I tu pojawia się dylemat z gatunku tych po prostu nie do rozwiązania, no bo z jednej strony Piotr każe im być, wiesz, lojalnymi wobec Boga i odrzucić pogaństwo, prawda?
Tak.
A z drugiej strony otwarty bunt religijny we własnym domu groził wyrzuceniem, może rozwodem, a kto wie, może i czymś gorszym. Jak autor tego listu próbuje nawigować po tym polu minowym?
Wyznacza im niezwykle sprytną, wyważoną strategię oporu. Z jednej strony nakazuje żonom podporządkować się mężom we wszystkich innych tych takich codziennych sferach życia.
Żeby zminimalizować tarcia.
Właśnie. Mają być nieskazalne w swoich obowiązkach domowych. Mają żyć tak moralnie i nienagannie, by, jak to mówi autor, zdobyć mężów bez słowa. Własnym postępowaniem.
Rozumiem, czyli budują kapitał zaufania.
Miały zyskać maksymalną możliwą dozę tolerancji dla swojej nowej wiary, dzięki temu, że po prostu we wszystkim innym były idealnymi żonami.
Brzmi logicznie. A z drugiej strony?
Z drugiej. I to jest ten najgłębszy rdzeń jego przekazu. Wyraźnie zakazuje im lęku. Pisze wprost, by nie bały się żadnego zastraszenia. Kiedy stawką jest ostateczna lojalność wobec Boga, mają odmówić udziału w bałchochwalstwie, czyli na przykład w kulcie tych wspomnianych lares.
Czyli to jest forma bardzo cichego, ale bezkompromisowego buntu na poziomie absolutnych podstaw tego społeczeństwa.
Lepiej bym tego nie ujął.
Ale wiesz co, pozwól, że nacisnę tu trochę mocniej.
Jasne.
Kiedy współczesny czytelnik sięga po te źródła i czyta wprost fragmenty typu żony bądźcie uległe swoim mężom, no to natychmiast włącza się czerwona lampka.
Nie da się ukryć.
Brzmi to niesamowicie opresyjnie dla nas. Dzisiaj mamy te nakazy uległości, bycia posłuszną, cichą. Brzmi to jak po prostu klasyczny, podręcznikowy patriarchat, który ma na celu stłamszenie niezależności kobiet. Na jakiej w ogóle podstawie badacze, tacy jak De Silva, bronią tezy, że w tym tekście kryje się cokolwiek wywrotowego?
To jest doskonałe pytanie. Rzeczywiście, jeśli czytamy to przez pryzmat XXI wiek, no wiesz, bez kontekstu, faktycznie brzmi to jak zwykła opresja. Ale żeby zrozumieć wywrotowość tego tekstu, musimy go najpierw zestawić ze standardami ówczesnego Rzymu.
Dobrze, i co tam zobaczymy?
Tutaj świetną pracę, analizując grecki oryginał wersetu 7 z 3 rozdziału, który akurat dotyczy mężów. Współczesne tłumaczenia często ten niuans całkowicie spłaszczają, a wręcz całkiem gubią.
Okej, co dokładnie znajduje się w tym greckim oryginale, o czym nie wiemy?
Mamy tam podwójne polecenie z podwójną motywacją, która jest skierowana prosto do mężów. Pierwsza część wersetu nakazuje mężom wyrozumiałość dla żony, traktując ją z szacunkiem jako słabsze naczynie.
No dobra, to też dzisiaj nie brzmi najlepiej.
Ale uwaga, Z tą częścią zdania bez najmniejszego problemu zgodziłby się każdy szanujący się rzymski czy grecki etyk w tamtym czasie.
Aha.
Uważano, że mąż jako rzekomo silniejszy i mądrzejszy z natury, według ówczesnych wierzeń oczywiście, powinien okazywać taką protekcjonalną wyrozumiałość. Ale zaraz potem autor dodaje drugą motywację, która jest, no, absolutnie rewolucyjna.
Co to za motywacja?
Nakazuje mężowi okazywać żonie honor z tego powodu, że jest ona jego współdziedziczką łaski życia.
Współdziedziczką. Czy to jedno słowo niesie aż taki ładunek wybuchowy w tamtych czasach? Zmienia całą wymowę tekstu.
Zmienia sam fundament tej relacji. Wyobraźmy to sobie. Rzymski pater familias, pan i władca życia i śmierci we własnym domu, słyszy nagle, że jego żona ma być traktowana z najwyższym honorem.
Mm-hmm.
Bo z perspektywy ostatecznej, tej duchowej rzeczywistości, ona wcale nie jest jego podwładną. W oczach Boga, który jest teraz nadrzędnym ojcem ich obojga, mąż i żona stają się rodzeństwem. Są współdziedzicami.
O, wow, czyli mąż traci swoją pozycję.
Traci absolutną pozycję jedynego pośrednika między swoim domem a bogami. Oboje mają bezpośredni, równy dostęp do Boga. To jedno małe słowo współdziedziczka wstrzykiwało w ten skrajnie patriarchalny system potężną dawkę równości.
Niesamowite, czyli nakaz uległości z jednej strony, no wiesz, dla zachowania pozorów, maskuje rewolucję równościową z drugiej. Od środka nadgryzało to fundamenty rzymskiego pojmowania władzy nad kobietą.
Dokładnie tak to działało.
Ale podążając dalej tym tropem, skoro w pogańskim domu sytuacja zbuntowanej religijnie żony przypominała stąpanie po bardzo cienkim lodzie, to co dopiero powiedzieć o warstwie społecznej, która znajdowała się jeszcze niżej na drabinie. I tu przechodzimy chyba do najmocniejszego, najbardziej szokującego fragmentu naszej analizy.
Myślisz o niewolnikach?
Porozmawiajmy o niewolnikach.
Sytuacja niewolników domowych, nazywanych po grecku oikietai, no cóż, była kompletnie nie do pozazdroszczenia. Należy pamiętać, że w prawie rzymskim niewolnik w ogóle nie był osobą.
Był rzeczą, prawda? Własnością.
Tak. Jeśli żona ryzykowała gniew i, no, ewentualnie odrzucenie przez męża, to niewolnik, odmawiając udziału w bałwochwalstwie i sprzeciwiając się poleceniom swojego pana w kwestiach religijnych,
ryzykował życie.
Ryzykował brutalne pobicie, a często i życie. Jego pan miał nad nim absolutnie pełne prawo. A jednak, co jest zdumiewające, autor listu poświęca naprawdę spory fragment, zwracając się bezpośrednio do tej grupy, instruując ich, jak mają żyć w pogańskich domach.
I wiesz, co jest ciekawe? Z tego, co wyłapałam w notatkach De Silvy, w tym konkretnym fragmencie Piotr nie kieruje ani jednego słowa, ani jednego napomnienia do ich pogańskich panów.
Zgadza się, nie ma tam nic dla nich.
A z punktu widzenia takiej ogólnej etyki wydawałoby się logiczne, by napisać chociaż coś w stylu: panowie, nie bijcie swoich niewolników, bądźcie dla nich łagodni. Dlaczego on tego w ogóle tam nie ujął?
Odpowiedź jest do bólu wręcz pragmatyczna. Autor wie doskonale, że żaden, ale to żaden pogański, rzymski obywatel nigdy w życiu by nie przeczytał listu napisanego przez lidera nielegalnego żydowskiego odłamu religijnego.
No tak, to byłoby poniżej ich godności.
Przekaz skierowany do panów trafiłby całkowicie w próżnię. Autor skupia się więc na samych niewolnikach i robi coś społecznie niesłychanego. Nadaje im absolutną podmiotowość moralną.
Co masz na myśli?
Przyznaje im pełne prawo do osądzania, tak we własnym sumieniu, co jest dobrym uczynkiem, a co jest złem, opierając to wyłącznie na kryteriach wyznaczonych przez Boga.
A nie na kaprysach ich ziemskiego pana. Chwila, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ten tekst daje niewolnikowi, czyli człowiekowi pozbawionemu w tym systemie jakichkolwiek praw publicznych, narzędzie i autorytet do moralnej oceny decyzji swojego właściciela.
Właśnie tak to działa. Jeśli pan rozkazuje swojemu niewolnikowi złożyć hołd przed pogańskim ołtarzem, a ten chrześcijański niewolnik posłuszny nowemu Ojcu Bogu po prostu odmawia i zostaje za to brutalnie pobity lub torturowany, to autor listu kategoryzuje to jako cierpienie za czynienie dobra. To jest radykalne podkopanie całego autorytetu pana.
Poważny przewrót.
Piotr mówi wprost: twój kompas moralny, który został wyostrzony przez Boga, przewyższa rozkazy twojego właściciela. To jest cicha, ale absolutnie jednoznaczna pochwała obywatelskiego i religijnego nieposłuszeństwa w imię wyższych racji moralnych.
Więc co to wszystko oznacza w szerszym obrazie? Użyjmy pewnej analogii, żeby w pełni, wiesz, uświadomić sobie ten absurd i skalę tego zjawiska w tamtym czasie.
Śmiało, uwielbiam twoje analogie.
Wyobraźmy sobie dzisiaj taką wielką, wielonarodową korporację. Dział PR wypuszcza na rynek jakiś potężny podręcznik etyki firmy, który ma rzekomo zmienić świat. Ale w tym podręczniku całkowicie pomijają zarząd, radę nadzorczą i dyrektorów, jakby byli w ogóle nieistotni.
Okej.
Zamiast tego na piedestale stawiają bezpłatnego stażystę. Kogoś z samego dołu drabiny korporacyjnej, powiedzmy asystenta w dziale wysyłki, który na co dzień jest wyzyskiwany.
Zaczynam rozumieć.
Jego cicha godność jest ostatecznym, absolutnie najwyższym wzorem moralnym dla każdego pracownika, menadżera i dyrektora w naszej globalnej firmie. Przecież ci prezesi by po prostu eksplodowali z oburzenia.
I ta analogia jest strzałem w dziesiątkę. Idealnie oddaje oburzenie i szok, jaki taki tekst musiałby wywołać wśród elit rzymskich. W tamtym społeczeństwie niewolnik nigdy, ale to przenigdy, nie był uważany za kandydata na jakikolwiek moralny wzorzec.
Był tylko rzeczą roboczą.
Dla wolnego obywatela Rzymu idea naśladowania zachowania niewolnika była po prostu odrażająca. Tymczasem pierwszy list Piotra bierze całą tę piramidę społeczną i wywraca ją do góry nogami.
Mhm.
Postawa niewolnika, człowieka, który niesprawiedliwie cierpi za czynienie dobra, odrzuca odwet, no i ufa sprawiedliwości Boga, a przez to naśladuje samego cierpiącego Chrystusa.
Staje się wzorem.
Staje się najwyższym i najważniejszym autorytetem moralnym dla całego chrześcijańskiego zgromadzenia. Bez względu na to, czy na sali siedzieli inni niewolnicy, żony, czy ci wolni, zamożni obywatele rzymscy, to najniższy status społeczny wyznacza etyczny Mount Everest.
Zaskakujące. Niesamowicie fascynujące. Wiesz co, słuchając tego wszystkiego, uświadamiam sobie potęgę tego mechanizmu. Ale zróbmy jeszcze jeden krok w przód, żebyśmy nie zostali z naszą wyobraźnią tylko i wyłącznie w realiach jakichś zakurzonych, starożytnych manuskryptów i rzymskich willi. Zastanówmy się nad tym, co to oznacza tu i teraz.
Bardzo słusznie.
Jakie tak naprawdę praktyczne wnioski możemy z tego wyciągnąć dzisiaj? Według autora naszej analizy, doktora De Silvy.
De Silva kończy swoje rozważania pewnym niezwykle trafnym eksperymentem myślowym. Pyta czytelników i nas wszystkich. Jak diametralnie różniłyby się nasze dzisiejsze społeczności, religijne, organizacje i przeróżne ruchy społeczne, gdybyśmy zasady tego fikcyjnego pokrewieństwa potraktowali na 100% serio?
Czyli nie tylko na papierze.
Gdyby to wezwanie do bycia jak rodzina przestało być tylko takim ładnym, katedralnym frazesem, a stało się dosłowną praktyką społeczną.
Czy on podaje jakieś przykłady tego, no, jak by to mogło wyglądać w praktyce dnia codziennego? Co by to zmieniło, powiedzmy, w naszym życiu już jutro, po południu?
Podaje wręcz doskonałe przykłady. Wyobraźmy sobie samotną matkę należącą do takiej hipotetycznej wspólnoty. W świecie, który De Silva opisuje na podstawie tych zasad, taka kobieta wie, że jej wspólnota to jej autentyczna rodzina.
Mhm.
Więc zamiast płacić jakąś fortunę za opiekunki, czy tonąć w długach za żłobki, mogłaby rano, przed pójściem do pracy, po prostu przyjść do innych członków społeczności i zostawić im dzieci pod opieką.
Z pełnym zaufaniem.
Z taką pewnością, jakby zostawiała je u własnej matki, babci czy wujostwa. Bez żadnego wstydu i oczywiście bez wystawiania rachunków.
Wow, to na pewno zmienia kompletnie ekonomiczne zasady gry, szczególnie dzisiaj. A co w przypadku jakichś trudniejszych sytuacji? Bo wiesz, rodziny to też często awantury i kłótnie.
Właśnie. De Silva świetnie omawia temat konfliktów wewnętrznych. Zastanówmy się, kiedy dwoje ludzi z takiej dzisiejszej wspólnoty wpada w głęboki spór i zaczyna się omijać, powiedzmy, szerokim łukiem. Co robimy zazwyczaj my dzisiaj?
Zazwyczaj ignorujemy to. Udajemy, że nie ma problemu.
Prawda. Czekamy, aż przestaną przychodzić na spotkania, przestajemy zapraszać ich razem na imprezy. Albo co gorsza, stajemy po jednej ze stron konfliktu.
No niestety.
W modelu starożytnego rodzeństwa, o którym mówimy,
to jest absolutnie niedopuszczalne. Ta prawdziwa rodzina, w cudzysłowie, nie przygląda się konfliktu biernie z bezpiecznego dystansu.
Tylko reaguje.
Inni członkowie interweniują i to z równą determinacją, wręcz taką agresją dyplomatyczną, z jaką staralibyśmy się załagodzić niszczący spór między własnym rodzonym bratem a siostrą.
Czyli zamykamy ich w pokoju.
Usadzamy ich przy jednym stole, prowadzimy mediację i nie wypuszczamy z tego pokoju, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Ponieważ rozbicie relacji jest realnym, bezpośrednim zagrożeniem dla przetrwania całej grupy.
Skoro mówimy o sprawach trudnych, co dzieje się, gdy w takiej wspólnocie, która opiera się na tym absolutnym zaufaniu, ktoś to zaufanie po prostu łamie, popełnia powiedzmy jakiś katastrofalny błąd życiowy, oszukuje kogoś albo upada moralnie. Co wtedy?
I to jest chyba najpotężniejszy wniosek z całego tego wykładu. W takiej autentycznie funkcjonującej, kochającej się rodzinie.
Takiej zdrowej?
Tak, nie takiej patologicznej, ale zdrowej, wspierającej. Kiedy jej członek potyka się i upada w błoto, pierwszą wręcz instynktowną reakcją reszty jest osłonięcie go. Próba osłonięcia go przed wzrokiem i potępieniem tego świata zewnętrznego.
Chronią go.
Rodzina po prostu ukrywa wstyd i skandal tej osoby przed obcymi, a tam za zamkniętymi drzwiami robi absolutnie wszystko, co w jej mocy, angażując wszelkie zasoby czasowe i finansowe, by te osoby odbudować.
Naprawić jej błędy, tak.
Naprawić. Sprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Zapewnić jej pełną rehabilitację.
W totalnym przeciwieństwie do, do tego, co widzimy współcześnie, gdzie pierwszą reakcją jakiejkolwiek organizacji czy grupy znajomych w kryzysie wizerunkowym jest błyskawiczne odcięcie się od problematycznej jednostki. Mamy publiczny lincz, wyrzucenie poza nawias, umycie rąk, byle tylko zabezpieczyć swój własny, nienaganny wizerunek i udawać publicznie, że nie mamy z tym człowiekiem absolutnie nic wspólnego.
Dokładnie. Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem historycznym, z tym, jak w ogóle mimo całej tej gigantycznej opresji rzymskiej maszyny państwowej i społecznej, to małe prześladowane chrześcijaństwo zdołało nie tylko przetrwać, ale i zmienić bieg historii w ciągu kilku następnych wieków.
Jak to się stało?
Kluczem absolutnie nie był oręż. Kluczem nie były też jakieś skomplikowane i trudne do zrozumienia traktaty filozoficzne, na wzór, wiesz, szkół Arystotelesa. W źródłach historycznych znajdziemy słynny, przypisywany Tertulianowi i innym wczesnym apologetom cytat. Cytat pokazujący reakcję ówczesnych rzymskich elit społecznych z II czy III wieku na chrześcijan.
Jaka to była reakcja?
Z wierzchu nimi gardzono. Ale to, co naprawdę, tak w głębi duszy, szokowało pogańskich obserwatorów. To była obserwacja ich niesłychanej więzi socjalnej. Patrzyli na nich na ulicach i w głębokim zdziwieniu komentowali: patrzcie, jak oni się miłują.
Niesamowite. I to była ich największa przewaga konkurencyjna na tym całym starożytnym rynku idei. Taka radykalna troska w niezwykle brutalnym, obojętnym świecie cesarstwa rzymskiego. Wiesz co, to była niezwykle fascynująca, pouczająca podróż przez te starożytne mechanizmy socjologiczne i teologiczne. Bardzo dziękuję ci za tę wnikliwą analizę źródeł i rozjaśnienie nam wszystkim tego całego antycznego kontekstu. Chciałabym jednak zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, zostawiając nas wszystkich z jedną nieco prowokacyjną refleksją.
Z przyjemnością posłucham.
Myślą, która wykracza poza starożytny Rzym, ale jest moim zdaniem zadziwiająco trafna dzisiaj. Żyjemy przecież w erze niesamowitego cyfrowego przebodźcowania informacyjnego. Pozornie jesteśmy bardziej sieciowani, bardziej połączeni niż jakakolwiek inna cywilizacja w całej historii ludzkości. Mamy na swoich portalach społecznościowych setki, a czasem nawet, wiesz, tysiące wirtualnych znajomych i obserwujących, z którymi codziennie dzielimy się każdym obrazkiem z naszego życia. Ale paradoksalnie, co pokazują chyba wszystkie badania, zmagamy się dziś z absolutną, przytłaczającą pandemią samotności i izolacji. Kiedy bowiem grunt usuwa nam się spod nóg, powiedzmy z powodu utraty pracy, załamania zdrowia, czy chociażby stania się ofiarą publicznego wykluczenia w internecie, nagle okazuje się, że ta cała rozległa wirtualna pajęczyna pęka i nie ma z niej w tym realnym świecie żadnej siatki bezpieczeństwa, która mogłaby zamortyzować nasz upadek. Zastanówmy się więc dzisiaj przez chwilę po naszym spotkaniu, czy ta starożytna, innowacyjna technologia społeczna którą wymyślono przez jakichś wyrzutków gdzieś na rubieżach Wielkiego Imperium w I wieku. To niezwykłe, fikcyjne pokrewieństwo, które zmuszało obcych ludzi do traktowania się nawzajem jak prawdziwych braci, z obowiązkiem fizycznej, bezwarunkowej gościnności i solidarnego osłaniania czyjegoś wstydu przed wrogim światem. Czy to nie jest przypadkiem dokładnie ten element systemu, dokładnie ten brakujący kod oprogramowania, którego nasz bogaty, nowoczesny, zatomizowany i skupiony w sumie tylko na jednostce świat potrzebuje dzisiaj absolutnie najbardziej?